Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj mam dla Was właściwie kolejną niespodziankę, ale tym razem przygotowałam ją we współpracy z Gosią i Jankiem. Nie wiem, czy kojarzycie, ale niedawno na Facebooku był konkurs, w którym można było wygrać kubeczek i w nim między innymi wzięli udział Gosia i Janek i postanowiłam ich wyróżnić w ten sposób za ich pracę, że mogą wybrać dowolny temat odcinka. I właściwie trochę mnie zaskoczyli, bo wybrali temat zupełnie od innej strony, mianowicie nie wybrali konkretnej sprawy, ale konkretne miejsce, o którym miałabym Wam opowiedzieć. A co za tym idzie, stworzyli ranking według nich najciekawszych spraw, wydarzeń, które miały miejsce właśnie w tym hotelu i poprosili, abym opowiedziała o wszystkich. W efekcie zrobił się nam ranking 9 spraw. I ja zamierzam Wam je opowiedzieć w kolejności, którą zaproponowali mi Gosia i Janek i mam nadzieję przy okazji odkryć przed Wami uroki, a może właśnie mroki pewnego miejsca, które pewnie już Wam jest dosyć dobrze znane, bo pojawiło się przynajmniej w kilku sprawach. Ponieważ jednak te sprawy są dosyć ciekawe i nie chciałabym pomijać zbyt wielu szczegółów, o ile na takie natrafiam, postanowiłam, że zrobi się nam z tego miniseria kilku odcinków, dlatego dzisiaj opowiem Wam o jednej, ale dosyć głośnej sprawie, o której pewnie już wiecie, ale myślę, że zaktualizuję ją o pewne informacje, które nie do końca były jeszcze poruszane. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek historii o hotelu Cecil. Jeszcze tylko zanim przejdziemy do właściwej historii, standardowo chciałam podziękować Wam za Wasze wsparcie, za Wasze ogromne zainteresowanie gadżetami. W efekcie skończyły mi się kubeczki i postanowiłam ponownie je domówić, dlatego jeżeli ktoś z Was czekał na kubek, to on będzie dostępny, linka Wam zostawię w sklepie, tylko jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Dziękuję także Jankowi, który będzie obrabiał ten odcinek oraz Gosi i Jankowi, którzy pomogli mi przy stworzeniu tego rankingu i byli inspiracją do tego odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Hotel Cecil został zbudowany w 1924 roku w dzielnicy handlowej Fashion District w Los Angeles. I pewnie zastanawiacie się, co w nim takiego niezwykłego, że doczekał się odcinka, a właściwie doczeka się serii odcinków na moim kanale i nie tylko, bo sprawy były już poruszane na wielu kanałach. To jest to ogólnie to, że hotel ten był miejscem bardzo chętnie wybieranym przez samobójców, zamieszkiwany przez seryjnych morderców, a także, jak wielu uważa, nawiedzony. Choć od 2011 roku hotel nie działa już pod nazwą Cecil, to dalej ma swoją interesującą historię, o której opowiem Wam w trakcie tej serii. Jeśli chodzi o 1924 rok, gdy hotel powstał, to właściwie od początku miał już wyjątkową złą sławę. Dysponował imponującą liczbą pokoi, było ich aż 700 i był przeznaczony głównie dla osób podróżujących służbowo. W założeniu miał być pensjonatem dla bogaczy, dlatego początkowo jedna noc spędzona w jednym z jego apartamentów kosztowała między 300 a 500 dolarów. Jednak dosyć szybko właściciele zorientowali się, że nie był to do końca przemyślany cel i musieli zmienić swoje oczekiwania, dlatego że biznesmeni nie za bardzo chcieli się zapuszczać w te okolice. W tamtym czasie były kojarzone głównie jako dzielnice biedoty, a wiadomo, od razu kojarzyło się to z jakimiś niebezpiecznymi alejkami, zwiększoną przestępczością, a zatem bogaci ludzie raczej unikali tego miejsca. Zmieniono więc politykę i ceny obniżono o ponad 400 dolarów, a zatem skupiono się na dużo biedniejszym docelowym kliencie. Jednak choć wydawało się, że wszystko już jest opanowane, że hotel ma dobrą strategię i można otwierać, można działać, to w 1927 roku jego oficjalne wielkie otwarcie zbiegło się z wybuchem wielkiego kryzysu. A jak pewnie kojarzycie z historii, czy nawet z niedawnych wydarzeń, bo niedawno też był kryzys taki na cały świat, bo w 2007 roku, jeżeli się nie mylę, no to raczej nie był to dobry okres, aby otwierać hotel. Nie było też wtedy zapotrzebowania tak naprawdę na taki hotel, bo każdy tylko myślał, żeby przetrwać. W związku z czym hotel stopniowo podupadał, głównie z braku gości, ale też przez tą okolicę, która niezbyt zachęcała do jego odwiedzania. I właściwie po 1950 roku rezydentami były głównie osoby, które wynajmowały pokoje za niewielkie pieniądze, ale na dłuższy czas. Czyli nie tak jak to standardowo w hotelach kilka nocy, tylko raczej to było już prawie jak wynajmowanie mieszkania dla siebie. W tym czasie też dzielnica, zamiast stać się biznesowym centrum miasta, zaczęła przyciągać bezdomnych i osoby, które raczej zakwalifikowałyby się do osób ubogich. Co prawda, w tym czasie też zniesiono kilka biurowców i apartamentowców. Pojawiły się centra handlowe, a zatem parkingi, jakieś magazyny. To jednak i tak nie wpłynęło to na poprawę jakości tej dzielnicy czy opinii na jej temat. Ale dopiero w 2011 roku, tak jak Wam wspomniałam na początku, hotel zmienił swoją nazwę na Stay on Main. Wynikało to z tego, że nowy właściciel chciał pożegnać się ze złą sławą budynku, tą, o której jeszcze nie wiecie, ale za niedługo się dowiecie, i w pewien sposób odczarować to miejsce. Ale niestety ta zmiana okazała się dosyć pozorna, bo dwa lata później rozegrał się dramat, o którym pewnie większość z Was słyszała i o którym również Wam opowiem podczas tej serii. Według opisu na stronie internetowej hotelu Stay on Main miał on być tak zwanym butikowym hotelem nastawionym przede wszystkim na ludzi młodych między 18 a 30 rokiem życia. I właściwie był to całkiem logiczny wybór, dlatego że hotel jest usytuowany około 9 minut spacerem od stacji metra, a ta linia akurat umożliwia dosyć szybki dojazd do Hollywood. A zatem wydaje się, że dla młodych ludzi było to bardzo atrakcyjne. I choć opis na stronie hotelu był bardzo przekonywujący, to okazało się, że rzeczywistość dosyć mocno odbiega od działań marketingowych. Przede wszystkim chodzi o to, że hotel wcale nie był o wysokim standardzie i nie za bardzo zaspokajał wyrafinowane potrzeby gości, o czym można się przekonać, czytając negatywne komentarze, takie jak monotonna dieta, wygląd korytarzy, które przypominają więzienie, narzekanie na pluskwy, karaluchy i różnego rodzaju robactwo. Podejrzewam, że obecne zainteresowanie wiąże się głównie z historią tego miejsca niż wysokim standardem. Bo dawnemu Cecilowi wytyka się nie tylko klaustrofobiczne pokoje, duszne z powodu braku klimatyzacji, brudne, pełne robactwa, to jeszcze głośno działające windy, zaniedbane łazienki i właśnie to nieciekawe sąsiedztwo. A do tego ponury wizerunek tego miejsca pogłębia to, co się w nim wydarzyło. Bo hotel owiany jest pewnego rodzaju mroczną tajemnicą, pełną niedopowiedzeń, taką zagadką. Wszyscy podejrzewają, że coś musi być w tym miejscu, skoro doszło tam właśnie do tylu tragedii. Sami goście twierdzą, że do dziś zauważają jakieś dziwne cienie, niepokojące odgłosy. Niektórzy skarżyli się na to, że mieli uczucie, jakby ktoś dusił ich we śnie. Jakie więc tajemnice skrywa to miejsce? Mam nadzieję, przekonacie się w tej serii i wyrobicie własny osąd, czy mamy do czynienia z jakimś mrocznym, tajemniczym miejscem, czy może to tylko zbieg okoliczności. Zanim przejdę do pierwszej sprawy, którą chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć, zrobię z Wami taki szybciutki przekrój wydarzeń, które miały miejsce właśnie w tym hotelu. 19 listopada 1931 roku nastąpiło pierwsze zanotowane przez prasę samobójstwo w tym hotelu. To właśnie wtedy 46-letni W.K. Norton tydzień po zameldowaniu się w hotelu, połknął kapsułki z trucizną. Rok później inny mężczyzna, 25-letni Benjamin Dodich, zastrzelił się, nie pozostawiając list tłumaczącego w jakikolwiek sposób, dlaczego to zrobił. W 1933 roku młody kierowca został przygwożdżony do ściany hotelu przez własną ciężarówkę. Kilka miesięcy później 53-latek poderżnął sobie w pokoju gardło. W 1937 roku policja badała sprawę kobiety, która w niewyjaśnionych okolicznościach spadła z 9 piętra budynku. Tutaj przypomnę tylko, że hotel miał 14 pięter. Najbardziej traumatyczne w tym wypadku było to, że kobieta spadając zaplątała się w przewody elektryczne, co sprawiło, że przedłużyło jej męki, a kobieta zmarła dopiero w szpitalu. Innym dosyć często występującym zjawiskiem w tym hotelu było to, że samobójcy meldowali się pod innym nazwiskiem, żeby kilka dni później ze sobą skończyć. W 1944 roku pewna młoda kobieta, która przyjechała do hotelu ze swoim partnerem, obudziła się w nocy z bardzo silnym bólem brzucha. W tym czasie toalety były na zewnątrz, na korytarzu, i kobieta postanowiła wybrać się do łazienki. I gdy już do niej dochodziła, okazało się, że właśnie zaczyna rodzić. Wcześniej nie wiedziała, że jest w ciąży. Rodziła całkiem sama, ale nie wzięła ze sobą swojego narodzonego dziecka, tylko wyrzuciła je przez okno. Gdy później zeznawała policji, dlaczego tak się zachowała, powiedziała, że dziecko urodziło się martwe i w wyniku szoku po prostu wyrzuciła je przez okno, bo nie wiedziała, co zrobić. Początkowo miała zostać skazana za zabójstwo, ale ostatecznie uznano ją za niepoczytalną. W 1962 roku 27-letnia Pauline Otton kłóciła się ze swoim mężem w pokoju. Ten, nie wytrzymując tego napięcia, postanowił opuścić pokój i udać się na obiad. Wychodząc, jeszcze głośno trzasnął drzwiami. W tym czasie jego rozgoryczona partnerka wskoczyła z okna z 9 piętra i tak nieszczęśliwie upadła, że trafiła na przechodnia, którego zabiła na miejscu. W tamtym czasie o hotelu panowała też taka opinia, że można tam robić, że tak powiem, różne przekręty. I był taki chaos, że podobno nawet dilerzy narkotyków nie musieli się ukrywać z tym, co robią, i bardzo dużo osób na miejscu po prostu przedawkowywało te narkotyki, a potem przez wiele dni zalegali w swoich pokojach, zanim ktoś ich znalazł. To też przy okazji potwierdza, jak rzadko obsługa hotelu sprzątała pokoje. Hotel Cecil już na zawsze będzie słynął ze swoich dosyć znanych gości, którzy do dziś pojawiają się w różnych przekazach i o których właśnie będę opowiadała Wam w tej serii. Między innymi w latach 80. pokój na 14 piętrze zajmował Richard Ramirez, seryjny morderca, który potem został nazwany nocnym prześladowcą. Innym dosyć znanym gościem tego hotelu był Jack Unterweger, którego możecie już kojarzyć z moich podcastów, bo Wam o nim opowiedziałam, więc nie będę się dublowała, ale odsyłam Was do odcinka o Jacku, czyli pisarzu, który nienawidził kobiet. Nie sposób zapomnieć, że hotel znów znalazł się na ustach całego świata w 2013 roku, kiedy to na dnie jednego ze zbiorników z wodą, usytuowanych na dachu budynku, odkryto wówczas ciało kanadyjskiej studentki. Oczywiście chodzi o 21-letnią Elise Lam, o której także będzie jeden z odcinków. Jeśli chodzi o bardziej aktualne losy hotelu, to w 2016 roku deweloperzy ogłosili planowaną poważną renowację właściwie już zabytkowego, choć dalej przerażającego hotelu Cecil. Mimo tej publicznej deklaracji, od tego czasu hotel, który teraz nazywa się Downtown LA, dalej gromadzi kurz. Ale niedługo może się to zmienić, bo dokopałam się do informacji, że deweloper Simon Baron planuje zabezpieczyć finansowanie projektu do końca tego roku, a budowa ma rozpocząć się wkrótce potem. Prace mają zakończyć się do października 2021 roku. Mężczyzna w 2015 roku zawarł 99-letnią dzierżawę gruntu z właścicielem nieruchomości, którym w 2014 roku stał się Richard Bourne. A zatem wszystko wskazuje na to, że w planach będzie po prostu odbudowanie tego hotelu. No dobra, a teraz zapraszam Was do rankingu, który stworzyli Gosia i Janek. Zaczynamy od miejsca 9, czyli Czarnej Dali. Właściwie w tej historii mamy wszystko, co potrzebne jest do stworzenia dobrego kryminału. Jest piękna kobieta, okrutne zabójstwo, trudne śledztwo i zagadka, która rozwiązuje się prawdopodobnie w kilkudziesięciu latach. Sprawa ta jest o tyle ciekawa, że zainspirowała niezliczonych pisarzy, scenarzystów, a nawet muzyków i twórców gier. Brakowało tylko jednego – rozwiązania. Jednak po tylu latach od znalezienia okrutnie okaleczonych zwłok młodej kobiety nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. 15 stycznia 1947 roku Betty Bersinger spacerowała wraz ze swoją 3-letnią córeczką jedną z ulic w centrum Los Angeles. Niedawno zakończyła się wojna i wydawałoby się, że w tych czasach już żaden rodzaj przemocy nie będzie się wyróżniał wśród tego, co ludzie zdążyli już zobaczyć. Ale tego ranka kobieta dostrzegła coś, co na zawsze miało pozostać w jej pamięci. Na trawie obok chodnika zauważyła białą postać, która wyglądała jak uszkodzony biały manekin. Gdy przyjrzała się bliżej, zrozumiała, że ma przed sobą ciało kobiety, które zostało przecięte na pół. Natychmiast pobiegła do pobliskiego domu i zadzwoniła na policję. Zanim policja zdążyła dojechać na miejsce, wokół zebrali się gapie, zebrali się też reporterzy i wszyscy zadeptywali ślady. Była to tak makabryczna zbrodnia, że każdy chciał zobaczyć ją na własne oczy. Gdy po chwili przyjechali policjanci, od razu bardzo się zezłościli tym, co robią wszyscy zebrani wokół ludzie, kazali im się rozejść i zebrali do pracy. Michael Stone, psychiatra z Uniwersytetu Columbia, tak opisał to, co zostali. Zwłoki były starannie przecięte na pół, wyciekła z nich cała krew. Można było dostrzec ślady tortur. Ciało wyraźnie nie zostało porzucone, a przemyślnie ułożone w zaplanowanej wcześniej pozycji. Obie połowy leżały w odległości 15 cm od siebie. Ramiona kobiety były uniesione nad głowę i zgięte w łokciach pod kątem prostym. Ciało ułożono dość blisko chodnika, by zostało szybko znalezione. Policjanci dostrzegli też, że nogi kobiety zostały ułożone w szerokim rozkroku, wystawały jelita, które zostały starannie schowane pod pośladki. Na ciele kobiety widać było wiele ran i siniaków, ale w najgorszym stanie była twarz zamordowanej. Sprawca przeprowadził przez jej twarz rozcięcie, które rozpoczynało się przy jednym uchu, stopniowo schodziło w dół, by po drugiej stronie ust powrócić z powrotem na wysokość drugiego ucha. Rana stwarzała iluzję uśmiechu. Raport z sekcji zwłok dopełnił przerażającego obrazu. Kobieta była mocno torturowana. Na nadgarstkach i stopach widoczne były ślady lin. Przed śmiercią prawdopodobnie wisiała za nogi lub ręce w pozycji X. Wszystko wskazywało na to, że została umieszczona na czymś, co przypominało krzyż. Na jej udzie brakowało kawałka skóry, który został znaleziony wewnątrz pochwy. Jej genitalia także zostały okaleczone, były pocięte i wypchane kępkami trawy. Kobieta nie została zgwałcona. W żołądku eksperci odkryli ślady ludzkiego kału, którym kobieta musiała być karmiona przed śmiercią. Na jej głowie widoczne były ślady wielu obrażeń, chociaż sama czaszka nie została uszkodzona. Jako przyczynę śmierci specjaliści podali utratę krwi z ran na twarzy oraz wstrząs mózgu. Co bardziej zaskakujące, znaleziono ciało kobiety musiało zostać dokładnie umyte, dlatego że było czyste. Wskazywało to też na to, że kobieta została przecięta na pół w zupełnie innym miejscu niż została znaleziona. Śledczym udało się pobrać odciski palców i na tej podstawie ustalić tożsamość kobiety. Zamordowaną okazała się być 22-letnia Elizabeth Short, której dane policjanci mieli w związku z aresztowaniem za picie alkoholu, gdy ta była nieletnia. Elizabeth urodziła się 29 lipca 1924 roku w Hyde Parku na przedmieściach Bostonu jako jedna z pięciu córek Cleo Short i Phoebe Mae Sawyer. Można ją było opisać jako ucieleśnienie ideału kobiety z lat 40. Miała bardzo kobiece kształty, piękną twarz, alabastrową cerę i niebieskie oczy. Swoje czarne włosy wpinała białe kwiaty, a usta malowała na dosyć intensywny czerwony kolor. Początkowo jej ojciec, który był biznesmenem, całkiem dobrze sobie radził w budowaniu swojego mini-imperium. Matka z kolei zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Ale kiedy Betty miała 5 lat, jej rodzina przeżyła poważny kryzys. Jak się domyślacie lub nie, niestety było to związane z wybuchem wielkiego kryzysu i krachem na giełdzie. Cleo nie mógł sobie zupełnie z tym poradzić i postanowił zniknąć niecały rok później. Stracił cały majątek i uznał, że najlepszym wyjściem, aby uniknąć windykatorów, będzie upozorowanie własnego samobójstwa. Jak postanowił, tak też zrobił i policja znalazła jego samochód na jednym z mostów, przez co uznano, iż prawdopodobnie popełnił samobójstwo, skacząc do rzeki. Kilka lat później napisał list do swojej żony, w którym oświadczył, że żyje, tylko wyjechał do Kalifornii. Niestety o swoim planie nie poinformował nikogo i wszyscy byli przekonani, że mężczyzna faktycznie skoczył i nie żyje. W tym czasie Phoebe została sama z pięciorgiem dzieci. Gdy otrzymała ten list od swojego męża i zrozumiała, że mężczyzna tak naprawdę w pewien sposób sobie z niej zakpił, zostawił ją samą z tym wszystkim, to nie chciała mieć już z nim nic więcej wspólnego, chociaż mężczyzna deklarował, że chciał po prostu oszczędzić trochę pieniędzy, a następnie ściągnąć ich do siebie. W tym czasie Phoebe zabrała wszystkie dzieci i przeprowadziła się do małego mieszkanka w Medford, gdzie pracowała jako kelnerka. Elizabeth również miała żal do swojego ojca, ale dostrzegła w jego obecnym miejscu zamieszkania pewnego rodzaju szansę dla siebie, bo po prostu chciała się wyrwać z małego miasta. Od dawna marzyła o karierze modelki lub aktorki, a w Kalifornii miałaby dużo większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie. Więc pomimo swojego żalu postanowiła zapytać, czy mogłaby zamieszkać ze swoim tatą, a ten się zgodził. W efekcie jako 19-latka spakowała się i przeprowadziła do Kalifornii. Niestety jej relacje z ojcem nie układały się tak, jakby tego chciała. Jej ojciec również inaczej sobie wyobrażał, że będzie to wszystko wyglądało i liczył, że córka zajmie się domem, będzie mu gotować, a on będzie sobie chodził do pracy i wracał na gotowe. Oczywiście bardzo się pomylił, bo Elizabeth marzyła zupełnie o czym innym, była też lekko duchem i nie planowała zostać żadną gosposią. Jak się można domyślić, takie różnice w swoich oczekiwaniach dosyć szybko doprowadziły do kolejnych kłótni, które w końcu doprowadziły do wyprowadzki Betty. Ale zanim to się stało, jeszcze w 1943 roku, przeprowadzili się razem do Los Angeles, bo tam Elizabeth liczyła, że będzie mogła zostać właśnie modelką albo aktorką. Ale jeszcze w tym samym roku między kobietą a jej ojcem wywiązała się kłótnia, która doprowadziła do ostatecznego ich pożegnania. Dziewczyna wyruszyła więc do Santa Barbara. Niedługo po tym podpadła policjantom, dlatego że została nakryta na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym i właśnie wtedy spisana. Wynikało to z tego, że w Stanach Zjednoczonych picie napojów alkoholowych jest dozwolone dopiero po ukończeniu 21 lat. Z tego względu Betty została ukarana za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, a do tego będąc jeszcze osobą niepełnoletnią. Chyba dosyć mocno to ją przybiło, bo postanowiła wrócić do swojej mamy w Medford. Ale to właśnie dzięki temu wydarzeniu później udało się ją zidentyfikować. Po powrocie do swoich bliskich poznała mężczyznę, oficera USAF, majora Gordona Juniora, który służył w Azji Południowo-Wschodniej. Mimo tego, że właśnie toczyła się wojna i dosyć ciężko było się im razem spotykać, to para zaczęła darzyć się uczuciem, a chłopak poprosił nawet Betty o rękę, na co ta się zgodziła. I choć wydawało się, że to już szczęśliwe zakończenie, że tylko na parę czeka ślub, to do niczego jednak nie doszło, dlatego że w 1945 roku major Gordon zginął w wypadku lotniczym. To wydarzenie na pewno miało ogromny wpływ na Elizabeth i wydaje się być takim przełomowym w jej życiu, bo to właśnie od tego momentu zaczęły narastać różnego rodzaju legendy i mity na jej temat. To, co wiadomo na pewno, to to, że nie wyszło jej zostanie ani modelką, ani aktorką, ale za to często była widywana w różnych publicznych miejscach z bardzo różnymi osobami. W związku z czym dosyć szybko przypięto jej łatkę luksusowej prostytutki. Tydzień przed jej zabójstwem, 8 stycznia, kobieta spotkała się z młodym mężczyzną o imieniu Robert. Według jego zeznań wybrali się na kolację, a następnie zaprosił ją do swojego hotelu. Zapewniał też, że do niczego między nimi nie doszło, a kobieta usnęła jeszcze w swoim ubraniu. Następnego dnia się pożegnali i więcej jej nie widział. To był też ostatni dzień, w którym ktoś widział ją po raz ostatni żywą. Morderstwo młodej, pięknej kobiety, która być może jeszcze była luksusową prostytutką, dosyć szybko zainteresowało media. I właściwie nawet znalezienie jej zwłok było tak już przełomowe, tak interesujące, że pewnie nawet gdyby nie była tak piękną kobietą, to i tak o niej by wszyscy pisali. Ale z racji pewnie jej urody było to bardziej wzmożone. Wszystkie gazety o niej pisały, pojawiały się wszędzie jej zdjęcia, była na nich często ubrana w czarne garsonki i w związku z tym na zasadzie skojarzeń serialem kryminalnym The Blue Dahlia nazwano ją The Black Dahlia, czyli czarną dalią. I właściwie do dzisiaj jest już znana z tego pseudonimu. Śledztwo w sprawie Elizabeth Short było jednym z największych przedsięwzięć w tamtym czasie. Do sprawy wciągnięto najważniejsze organizacje rządowe, w tym FBI. Przeczesywano ogromne obszary, przesłuchiwano tysiące osób, a na liście podejrzanych znalazło się ich prawie 200. 25 stycznia, niedaleko miejsca zbrodni, odnaleziono but i torebkę należącą do Betty. Ten fakt również spotęgował medialną falę, która po raz kolejny poruszyła całym światem. I o dziwo, ludzie sami się zgłaszali do policjantów i przyznawali, że to oni zamordowali czarną Dahlię, bo chyba łaknęli tej sławy. Łącznie było ponad 60 osób, które deklarowało, że to właśnie oni zabili Elizabeth. Z kolei dziennikarze postanowili się skupić na najbliższych członkach jej rodziny, a także jej znajomych, w związku z czym rodzina czuła się pod ostrzałem mediów. Najgorsze było jednak to, że media od początku przypięły jej tę łatkę prostytutki i tak o niej się cały czas wyrażano. Możliwe, że miało to też wpływ na samo śledztwo, dlatego że dokonano ogromnych zaniedbań na samym początku, gdy właśnie prowadzono to śledztwo i w efekcie sami funkcjonariusze gdzieś działali z takim przekonaniem, że tej sprawy się nie da rozwiązać i po prostu odpuścili. Jednym z takich elementów było to, że 3 stycznia, czyli jeszcze przed śmiercią Elizabeth, do redakcji Los Angeles Examiner zadzwonił telefon. Rozmówca wyraził swoje zaniepokojenie z powodu braku informacji na temat czarnej Dahlii. Zaproponował wydawcy, że przyśle mu kilka rzeczy należących do kobiety. Jak się później okazało, nie był to żart, a prawdziwa wiadomość od zabójcy. I następnego dnia do tej redakcji dotarły między innymi świadectwo urodzenia, kilka wizytówek, fotografii, a także notatnik z adresami Elizabeth Short. Później do redakcji dotarło także kilka listów nawiązujących do tej sprawy, aby ją nagłośnić. I autor zawsze podpisywał się jako Black Dahlia Avenger, czyli z angielskiego Mściciel Czarnej Dahlii. Im dziennikarze dłużej badali historię Elizabeth, tym bardziej kierowali artykuły w stronę tego, że pracowała jako ekskluzywna prostytutka, choć na poparcie tej tezy nie mieli dowodów. Wynikało to z tego, że tak jak wam wspomniałam, po utracie ukochanego Elizabeth zaczęła odreagowywać i postanowiła wyruszyć w podróż. Pracowała głównie w barach i restauracjach. Bawiła się, poznawała nowych ludzi i w efekcie też łamała serca wielu mężczyznom. Była bardzo atrakcyjną kobietą, zawsze ładnie ubrana, bardzo właśnie te obcisłe i przylegające do niej garsonki. Była zaczepiana na ulicach. Wielu mężczyzn zapraszało ją na randki. Niektórzy proponowali, że opłacą jej czynsz, kupowali jej drogie prezenty, więc dziennikarze dodawali 2 do 2 i wychodziła im prostytutka. Podobno niektóre z jej koleżanek zeznały, że kobieta co noc spała z innym mężczyzną i policjanci na podstawie notatek z jej notesu z numerami telefonów ustalili później przynajmniej kilkudziesięciu mężczyzn, z którymi w ostatnich miesiącach Elizabeth się spotykała. Wszyscy oni zostali wezwani na przesłuchanie i przyznali, że spotykali się z kobietą. Najczęściej były to kolacje albo same drinki, ale żaden nie przyznał, że uprawiał z nią seks. Co więcej, mówili, że kobieta się nigdy nie zgadzała na to, aby ten seks się odbył. Tak jak już wam wspomniałam, tym ostatnim mężczyzną, z którym spotkała się Betty, był 25-letni Robert Manley i gdy następnego dnia, czyli 9 stycznia, zawiózł ją na spotkanie do hotelu Blindmore, to ostatni raz ją właśnie wtedy widział, pożegnali się i było to około 18:30. Niestety nie ustalono, co dalej działo się z kobietą. Prawdopodobnie ostatnie dni życia spędziła ze swoim oprawcą. Oczywiście to bardzo się nie podobało dziennikarzom. Wielu z nich postanowiło podjąć własne śledztwo. Nie zważali na konsekwencje. Nie przejmowali się tym, że być może zacierają jakieś ważne ślady, być może przeszkadzają policji. I po prostu przekazywali też informacje, które były niesprawdzone i tylko utrudniały działania śledczych. Jeden z reporterów Los Angeles Daily News, Jerry Ramlow, powiedział później, że jeżeli morderstwo to nigdy nie zostanie wyjaśnione, to tylko z powodu dziennikarzy. Tak naprawdę nie dość, że ukazywali Elizabeth jako rozwiązłą osobę, w pewnym sensie ubliżali jej, to jeszcze prawdopodobnie wzmacniali zaciekawienie u jej mordercy, bo to właśnie oni spowodowali jego późniejszy kontakt z redakcją. W tym czasie detektywi dalej prowadzili swoje śledztwo. Przypuszczali, że kobieta została zamordowana przez osobę, która musiała ją znać. Obrażenia twarzy świadczyły o tym, że kobiecie zrobił to ktoś, kto ją albo nienawidził, albo żywił tak samo intensywne uczucia i po prostu chciał ją oszpecić. Zakładano także, że Short mogła zabić inna kobieta. Być może wynikało to z jakiejś zazdrości, albo może po prostu też była w niej zakochana. Tak jak wam wspomniałam, zgłosiło się łącznie około 60 osób i co było bardziej zaskakujące, nie byli to sami mężczyźni, bo wśród nich były także kobiety. Większość chciała rozgłosu, ale część była też chora psychicznie. Jednym z głównych podejrzanych stał się Robert Manley, który jako ostatni widział Elizabeth żywą. Mężczyzna miał jednak dosyć dobre alibi na ten czas, i dwukrotnie pozytywnie przeszedł test na wykrywaczu kłamstw. Kolejnym podejrzanym stał się Mark Hansen, mężczyzna, którego nazwisko widniało w notesie należącym do kobiety. Zwrócił on uwagę śledczych głównie z tego powodu, że był właścicielem klubu nocnego i hotelu, w którym kobieta mieszkała przez ostatnie kilka miesięcy w 1946 roku. Pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że mężczyzna wielokrotnie próbował umówić się z Elizabeth i zaciągnąć ją do łóżka, na co kobieta nigdy nie wyrażała zgody. Ale śledczy nie znaleźli dowodów potwierdzających te teorie. Wśród podejrzanych znalazł się także dr Walter Alonzo Bailey, który mieszkał dosyć niedaleko miejsca, gdzie znaleziono ciało Elizabeth. Do tego okazało się, że jego córka była przyjaciółką zamordowanej kobiety. Ale i tym razem nie znaleziono żadnych dowodów na to, by Walter miał jakąkolwiek relację z Elizabeth. Oprócz tego, że zakładano, że morderca musiał ją znać, to zakładano także, że może to być jeden z seryjnych morderców. W tym wypadku policja miała na myśli m.in. rzeźnika z Cleveland, któremu przypisywano 12 bardzo brutalnych morderstw związanych właśnie z rozczłonkowywaniem ciał. Ale to, co nie pasowało do jego metod działania, to to, że Elizabeth prawdopodobnie padła ofiarą zabójcy o cechach charakterystycznych dla chirurga albo kogoś, kto potrafi się bardzo precyzyjnie posługiwać narzędziami, a rzeźnik, jak nazwa mówi, był raczej znany z zupełnie innego sposobu cięcia. Więc te wersje również odrzucono. Kolejnym podejrzanym stał się zabójca ze szminką. Ale żeby zrozumieć dlaczego, musimy się cofnąć do 5 czerwca 1945 roku. Wtedy to na ulicy North Kenmore Avenue w Chicago znaleziono ciało 43-letniej Josephine Ross. Kobieta miała podrżnięte gardło, a na jej ciele można było ujrzeć wiele ran zadanych ostrym narzędziem. Do tego wszelkie jej rany były zaklejone taśmą samoprzylepną, a głowa została owinięta sukienką. Nie znaleziono u niej krwi. Prawdopodobnie przed przeniesieniem zwłok zabójca starannie ją umył. Śledczy dosyć szybko wykluczyli jej narzeczonego, dawnych partnerów i byłych mężów. Policja nie miała więcej podejrzanych, więc mniej więcej po 2 miesiącach śledztwo zostało umorzone. Jedynym śladem, jaki miała policja, była kępka ciemnych włosów znaleziona w jej ręku. Ta poszlaka wskazywała również na to, że kobieta była świadoma ataku i walczyła o swoje życie. Pół roku później, 10 grudnia, znaleziono kolejną martwą kobietę. Tym razem była to 33-letnia Frances Brown, rozwódka, która pełniła służbę w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Ciało również zostało znalezione na ulicy w Chicago. Ale tym razem znaleziono ją w wannie, rzeźnickim nożem wbitym w gardło i 2 ranami postrzałowymi głowy. Tak samo jak w poprzednim przypadku, kobieta została dokładnie umyta po zabójstwie. Podczas oględzin miejsca zbrodni na jednej ze ścian znaleziono wiadomość, która została napisana szminką. Brzmiała ona tak. Na litość boską, złapcie mnie, zanim kolejny raz zabiję. Nie panuję nad sobą. Oprócz tego policjanci znaleźli także plamę krwi na framudze drzwi. 7 stycznia 1946 roku rodzice 6-letniej Susan Deegan odkryli, że ich córka zaginęła. Mieszkali na 1. piętrze jednego z budynków w dzielnicy Edgewater. Policjanci zaczęli od przeszukania pokoju dziewczynki, a tam znaleźli list z żądaniem okupu. Przygotujcie $20,000 i czekajcie na informacje. Nie kontaktujcie się z policją. Po kilku nieudanych rozmowach z porywaczem kontakt się urwał. Policjanci postanowili więc skupić się na poszukiwaniu dziewczynki i po kilku godzinach jeden z funkcjonariuszy, przeszukując okolice, zauważył coś, co przykuło jego uwagę. W studzience kanalizacyjnej zauważył fragment czegoś, co przypominało mu dziecięcą lalkę. Jak się później okazało, była to głowa 6-letniej Susan. Pozostałe jej części ciała odkryto w innych studzienkach w okolicy. Sekcja zwłok wykazała, że ciało poćwiartowano z chirurgiczną precyzją, bez uszkadzania kości i jakiegokolwiek organu wewnętrznego. Trzecia ofiara wzmocniła presję, która i tak już oddziaływała dosyć mocno na policjantów. I w efekcie, po dokonaniu ponad 170 badań wariografem i żadnych efektów, policja podejrzewała już prawie każdego. Wystarczyło popełnić jakiekolwiek drobne wykroczenie, a już było się na radarze policjantów. I tak też się stało z 17-letnim Williamem Hiransem, którego 26 czerwca 1946 roku oskarżono o drobne włamanie. Pech chciał, że ktoś go złapał na gorącym uczynku i wezwał policję. W momencie, gdy chłopak odkrył, że grozi mu aresztowanie, postanowił uciekać. Udał się do pobliskiego budynku, położył na ziemi i liczył, że nie zwróci na siebie uwagi policjantów. Niestety okazało się, że zauważył go właściciel lokalu, który od razu wskazał policjantom, gdzie ukrywa się chłopak. W efekcie rozpoczął się pościg. Do tego William miał przy sobie broń, ale ostatecznie nie udało mu się nikogo ranić, a w efekcie został złapany i zaaresztowany. Dostał dosyć proste ultimatum. Albo się przyzna i zostanie skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, albo zaprzeczy i czeka go śmierć na krześle elektrycznym. Dla 17-latka wybór był prosty. Kilka dni po ogłoszeniu wyroku William Hirons wycofał swoje zeznania i rozpoczął walkę o swoją wolność. Gdy toczyła się już sprawa Elizabeth i śledczy wiedzieli o sprawie Williama, wnioski były proste. Stał on się dla nich głównym podejrzanym z racji tego, że sposób jego postępowania był całkiem podobny do tego, co spotkało kobietę. Ale i jego trzeba było wkrótce wykluczyć z listy podejrzanych. Mężczyzna jednak nigdy nie przyznał się do winy i umarł w więzieniu w 2012 roku. Później podejrzewano jeszcze Normana Chandlera, czyli wydawcę Los Angeles Times, który miał rzekomo znać ofiarę, gdy ta przez krótki czas według mediów była prostytutką, Leslie'ego Dillona, 27-letniego gońca hotelowego i początkującego pisarza, który po śmierci Elizabeth pisał do policji listy ze swoimi przemyśleniami na temat morderstwa. Podejrzany był także 29-letni żołnierz Joseph Dumas, który przyznał się do zabójstwa i który, jak później się okazało, w czasie zbrodni był zupełnie gdzie indziej niż sam twierdził. Policja interesowała się także George'em Knowltonem, mieszkańcem Los Angeles, który w okresie zabójstwa żył właśnie w tym mieście, a którego wskazała jego własna córka w 1995 roku, po ponad 30 latach od jego śmierci w wypadku samochodowym. Podała się także za świadka tej zbrodni, co było jeszcze bardziej nietypowe, ale on również został wykluczony. Śledztwo i przesłuchania w sprawie zabójstwa Elizabeth trwały do 1949 roku. W tym czasie nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko podejrzanym. 29 listopada oficjalnie sprawę zamknięto. Ale detektywi amatorzy nie odpuścili jednak tak łatwo. W ciągu kolejnych lat przedstawiali na łamach różnych gazet i książek kolejne, czasami zupełnie nieprawdopodobne scenariusze. Na przykład pisarz John Gilmore w swojej książce Prawdziwa historia morderstwa Czarnej Dali wskazał jako zabójcę niejakiego Jacka Andersona Wilsona. Był to mężczyzna, który pod koniec lat 80. miał mu udzielić wywiadu i przyznać się do tej zbrodni, a także wyjawić szczegóły, o których mógł wiedzieć tylko on, jako morderca. Ale wszystkie tezy zawarte w książce zostały później obalone przez specjalistów. Do 2016 roku morderca kobiety pozostawał nieznany. Sądzono, że wyjaśnienie sprawy zabójstwa Elizabeth Short ze względu na upływ czasu i zaniedbania jest już właściwie niemożliwe. Sprawa jej zabójstwa obrosła z biegiem czasu tak wieloma mitami, że do dziś nie wiadomo, co właściwie jest prawdą. ale wydarzyło się coś, co dało nowe światło na tę sprawę. Steve Holdall rozpoczął pracę w policji w 1963 roku. Jako młody mężczyzna wielokrotnie słyszał o sprawie Czarnej Dali. Była ona taką miejską legendą, którą często przekazywali sobie mieszkańcy Los Angeles. Dlatego, gdy w 1999 roku, po śmierci swojego ojca, zaczął porządkować jego rzeczy osobiste, poczuł coś dziwnego. Trzymał przed sobą fotografię kobiety, która wydawała mu się znajoma. Był raczej pewien, że już gdzieś ją widział. Gdy chwilę się zastanowił, zorientował się, że kobieta ta przypomina mu właśnie Czarną Dalię. Dla pewności mężczyzna postanowił sięgnąć do akt policyjnych, ale wtedy się zorientował, że większość z nich, jak również same dowody rzeczowe, po prostu zniknęły. Na szczęście udało mu się znaleźć dokumenty, z których wynikało, że nazwisko jego ojca, a dokładnie Georgia Holdalla, już padło w tym śledztwie, a w swoim czasie był on nawet podejrzanym o zabójstwo Czarnej Dali. George urodził się 10 października 1907 roku w Los Angeles. Już jako dziecko charakteryzował się dosyć sporą inteligencją, do tego miał predyspozycje muzyczne. W teście IQ zdobył 186 punktów, co było wynikiem lepszym od Alberta Einsteina, który zdobył 185 punktów. Ostatecznie zdecydował się na karierę medyczną i w ten sposób stał się chirurgiem oraz ekspertem od chorób wenerycznych. Pracował głównie z ówczesnymi gwiazdami Hollywood. Co ciekawe, jako 19-latek został reporterem kryminalnym lokalnej gazety. Był wyniosły, charyzmatyczny i oczekiwał, aby go traktować jak króla. Później zakończył karierę dziennikarską i założył prywatną klinikę, w którym, tak jak już Wam wspomniałam, działał jako chirurg. Dosyć szybko zaczął obracać się w bogatym i hermetycznym środowisku. Chodził na różnego rodzaju bale, bankiety. Fascynował go też surrealizm, a jego przyjacielem był jeden z najpopularniejszych wtedy amerykańskich surrealistów i dadaistów, Man Ray. I tutaj dosyć bardzo taka ciekawa kwestia, bo wśród prac tego artysty można znaleźć bardzo dużo zdjęć i obrazów, na których widać rozczłonkowane kobiece ciała. Zwłaszcza jedno jest bardzo zaskakujące, bo przedstawia przeciętą na pół kobietę z dłońmi ułożonymi na kształt rogów byka. Wiele osób twierdziło, że jest zupełnie tak samo ułożone jak ciało Elizabeth. I choć te wszystkie małe szczególiki wydawały się nieznaczące, to dla syna George'a zaczęły być takim nieprzyjemnym uciskiem, który mówił mu, że coś jest na rzeczy. To właśnie on jako pierwszy ogłosił światu, że podejrzewa, iż jego ojciec zabił Czarną Dalię. Ze śledztwa Steve'a wynikało, że nie tylko gwiazdy doceniały w tamtym czasie chirurga, ale także służby, policja i biznesmeni. Miał on znajomości praktycznie w każdym środowisku i był bardzo cenionym specjalistą. Mężczyzna zakładał, że ktoś musiał uprzedzić jego ojca o tym, że pojawiają się dowody na jego niekorzyść, a ten postanowił wyjechać z kraju. Kilka lat później okazało się, że w policyjnych archiwach nie ma śladu po ówczesnych raportach i dowodach rzeczowych z miejsca zbrodni. Zachowały się jednak akta prokuratorskie i to właśnie do nich Steve dotarł. Na ich podstawie doszedł do wniosku, że Elizabeth najprawdopodobniej nie była jedyną ofiarą jego ojca. W 1946 roku mężczyzna przebywał w Chicago, dokładnie w tym czasie, gdy zamordowano 6-letnią dziewczynkę, o której Wam już opowiadałam, a te zbrodnie przypisano zabójcy ze szminką. To, co łączyło sprawę małej Suzanne z Czarną Dalią, było to, że ich ciała zostały tak samo precyzyjnie rozczłonkowane jednym cięciem między drugim a trzecim kręgiem. Co ciekawe, w obu przypadkach sprawca kontaktował się również z prasą za pomocą listów. Steve podkreślał, że widać w nich warsztat kogoś, kto potrafił pisać i był biegły w sztuce dziennikarskiej, co także wskazywało na jego ojca. W 2014 roku Steve Hodel postanowił udać się do domu, w którym niegdyś mieszkał jego ojciec. Wziął ze sobą psa tropiącego. W trakcie przeszukiwania ogrodu odnalazł zakopane ludzkie szczątki. Okazało się, że ofiar naprawdę mogło być o wiele więcej. Niestety do opinii publicznej nie wyciekły żadne informacje, bo nowa właścicielka Laura Prepon, amerykańska aktorka, nie wyraziła zgody na poprowadzenie badań na jej posesji. Wytłumaczyła to tym, że obawia się, że przez te działania jej działka straci swoją wartość. I choć wszystko wskazuje na to, że faktycznie udało się odnaleźć zabójcę Czarnej Dali, to niestety nie można już za to skazać, nie można tego przypisać George'owi Hodelowi. Dlaczego? Wynika to z prawa amerykańskiego. A dokładniej z tego, że amerykańskie prawo nie pozwala na skazanie człowieka po śmierci. I właściwie wydaje się to logiczne, bo i tak nie można by go było w tej chwili ukarać. Jedyne co Steve Hodel zrobił, to opisał sprawę swojego ojca w książce Black Dahlia Avenger, której też już Wam wspominałam, a po czasie ukazało się także uzupełnione wydanie Black Dahlia Avenger 2. Albo second, właściwie nie wiem, jak powinnam to przeczytać. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Jestem ciekawa, co Wy uważacie o Hotelu Cecil, co Wy uważacie o sprawie Czarnej Dali, czy faktycznie możemy uważać, że George jest mordercą Elizabeth, czy może macie jakieś inne podejrzenia. Dajcie znać w komentarzu i z góry dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze wypowiedzi i wsparcie. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Jest właściwie taka trochę zbliżona do tych moich kryminalnych opowieści, ale wynikająca trochę z innego punktu startowego. Nie wiem jeszcze, ile będzie odcinków, bo jeżeli sprawy wybrane przez Gosię i Janka będą jednak krótsze, to wtedy myślę, że przemycę więcej historii w jednym odcinku. Nie będą też zastępowały weekendowych odcinków, jest to osobna seria. Mam nadzieję, że zainteresował Was ten odcinek i że właśnie będziecie słuchali kolejnych odcinków z tej serii. A ja dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia. Popełnionych zbrodni przez danego sprawcę, tym samym poznać jego cechy psychologiczne. A dzięki swojemu doświadczeniu przywiązanie do tych cech psychologicznych pewnego rodzaju